Controlul temat.
Łukasz Kaźmierczak, dzień dobry. Od kilku dni głośno o projekcie dezubekizacji lub, jak kto woli, dekomunizacji w szkolnictwie wyższym. O tym w dzisiejszym kluczowym temacie. Nie udało mi się niestety zaprosić dziś do studia rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jest za to z nami profesor Stanisław Mikołajczak, szef Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Projekt przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego trafił właśnie pod obrady rządu. Panie profesorze, dekomunizacja uczelni jest potrzebna? Czy na uczelniach?
Pan redaktor użył takiego określenia deubekizacja lub dekomunizacja.
To jest wymiennie
To nie są wymienne rzeczy, to są dwie różne rzeczy. Bo dekomunizacja powinna obejmować także działaczy partyjnych, bo to ci, którzy upowszechniali komunistali, a UBC, czyli Służba Bezpieczeństwa, to było narzędzie. To są dwa różne rzeczy. Mówiło się o tych dwóch procesach, prawda, które nie zostały w Polsce przeprowadzone, a zostały przeprowadzone w NRD, w Czechach i pokazały skalę tego zjawiska.
W takim razie, doprecyzowując, przynajmniej na ile wczytuję się w zapisy ustawy, jest to projekt dezubekizacyjny.
Tak go można nazwać.
Ponawiam zatem to pytanie. Czy taka dezubekizacja akurat szkolnictwu wyższemu jest dziś potrzebna? Po tylu latach?
Niewątpliwie dezubekizacja jest spóźniona. Spóźniona jest całe pokolenie, bo ten proces powinien być dokonany wtedy, kiedy robiono go w Niemczech czy w Czechach, a więc zaraz po zmianie systemu, po obaleniu systemu komunistycznego, politycznej wersji systemu komunistycznego. To, co obserwowaliśmy i skalę zjawiska, którą obserwowaliśmy w NRD, pokazuje, że to był realny problem. Oczywiście u nas nie było tak daleko posuniętej inwigilacji tego środowiska naukowego, ale była. Ale była. I myślę, że osoby, które albo zostały przymuszone do współpracy ze służbami totalitarnego państwa, albo robiły to z własnej woli, bo chciały robić karierę, wykorzystując możliwości, które stwarzała Służba Bezpieczeństwa.
A stwarzała takie możliwości.
No to jak się czyta wspomnienia, bardzo często się pojawia taki wątek pomocy pewnej. Więc myślę, że ten proces powinien być przeprowadzony, bo tacy ludzie nie powinni kształtować polskich elity naukowych.
Tak, ale znowu pojawia się ta dyskusja, jak to wszystko odróżnić. Portal Na Temat używa określenia, powraca dezubekizacyjne szaleństwo. Mówi się o tym, że część naukowców pozorowała współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, choćby po to, żeby móc mieć kontakty na przykład z uczelniami zagranicznymi. Jak to wszystko odróżnić?
I to jest prawda, że część uczonych pozorowała, część uczonych wyjeżdżając, trzeba przypomnieć, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, że myśmy nie mieli paszportu w domu. Paszporty leżały w Komendzie Wojewódzkiej Policji, milicji, na Wydziale Ubeckim, i ktoś, kto chciał wyjechać, musiał iść ten paszport odebrać. Tam przeprowadzano z nim rozmowę.
I smutny pan w tym momencie podkładał taką kartkę.
Tak, podkładał kartkę, że będzie podejmowana współpraca. I wielu ludzi, mając to jako warunek, podpisywało, i wielu także nie realizowało tej oczekiwań Służby Bezpieczeństwa. Po prostu traktowali to jako wymuszoną konieczność, żeby wyjechać i móc zapoznać się z literaturą, nawiązać kontakty, zobaczyć, jakie są trendy naukowe. Ale część podejmowało.
No właśnie, jak to teraz w tym momencie w myśl ustawy
odciąć? Ale jeszcze powiem, bo to niezwykle ważny element całego tego nieudanego polskiego procesu deubekizacji, że wywierano te lobby antylustracyjne, bo to trzeba tak określić, silne lobby antylustracyjne wykorzystywało właśnie ten moment, że ktoś tam podpisał i nie podjął pracy, ale mówiło się, ty jesteś zarejestrowany i ty będziesz potraktowany tak jak donosiciel. I w ten sposób powodowano taki uogólniony strach przed lustracją. Także ci, którzy realnie współpracowali, byli ukryci w tej grupie takich...
Czy nadal nie będą ukryci w tej grupie?
To wszystko zależy od drugi jest jeszcze proces, że jak doszło do przejęcia władzy, to rozpoczął się proces niszczenia akt ubeckich. I ten proces przebiegał niezwykle sprawnie. To były te słynne palenia ton dokumentów. Na przykład Poznańska Służba Bezpieczeństwa wykazywała się tutaj niezwykłą sprawnością i mówi się, że najdokładniej przeczyścili swoje archiwa właśnie SBC z Poznania.
Czyli ci faktycznie współpracownicy mogli pójść po prostu z dymem.
Tak jest. Tak jest. I wielu po prostu dokumentacji nie ma, a jeżeli są, to są rejestry, które mówią tylko, że był zarejestrowany, nie ma dowodu na współpracę. I to jest ta wielka trudność. I myślę, że to jest wielka robota IPN-u, który ma fachowców, którzy potrafią, zresztą historycy to są bardzo często detektywi, którzy potrafią dochodzić na podstawie szczątkowych
materiałów. Tak jest. Odkwitu za odebranie na przykład sprzączki do paska.
Tak jest.
Panie profesorze, teraz o samym projekcie. Osoby, zakłada on, że...
Jeszcze proszę jedna sprawa. Ten problem deubekizacji został w tej chwili tak wrzucony dość gwałtownie. Jak się pojawił problem, że nowy projekt ustawy o szkolnictwie wyższym poszedł do rządu, nagle wyskoczył problem deubekizacji. A ja byłem w Narodowym Kongresie Nauki, byłem na prawie wszystkich spotkaniach plenarnych. Tam raz padło pytanie o to, czy będzie przeprowadzona deubekizacja i minister Gowin odpowiedział tak, że będzie, to jest w projekcie. I właściwie na ten temat się nie rozmawiało. Teraz staje się to jakby główny problem. Coraz bardziej się obawiam, że ten problem ma skupić uwagę środowiska naukowego, po to, żeby odwrócić uwagę od innych spraw, które w tej ustawie są kłopotliwe.
Szkolnictwo wyższe jest oczywiście szerszym pojęciem. Dzisiaj mamy czas tylko, żeby skupić się na tym temacie. Sam projekt zakłada, że osoby, które pracowały w organach bezpieczeństwa PRL-u lub z nimi współpracowały, nie będą mogły pełnić kierowniczych stanowisk na uczelniach, być rektorami, dziekanami, kierownikami katedr. To wystarczający zapis? Czy ten zapis panu się podoba? Czy w ogóle inny powinien być kształt tych przepisów?
To jest taki plan minimum, który, jak myślę, jest dostosowany do tego, co środowisko akademickie jest w stanie w tej chwili, w tej fazie zaakceptować. Moje stanowisko w tej sprawie i moich kolegów, także z AKO, przypomnę, że zanim powstało AKO, część naszego środowiska organizowała się właśnie żeby przeprowadzić ilustrację. Potem się angażowaliśmy w obronie IPN-u, który był zagrożony. A więc dla nas ten problem czystości i moralności świata nauki był i jest nadal bardzo ważny. To, że ci ludzie nie będą mogli pełnić funkcji w uczelni, to jest rzeczywiście ważne. To jest bardzo ważne, bo oni także kształtują kadry. Ale generalnie osoba, która udowodni się, że donosiła na kolegów, na studentów, to traci moralne prawo do bycia pracownikiem nauki.
Jasne, jest to zawód zaufania publicznego. Pan by poszedł dalej mimo wszystko? Na przykład, czy to, że jest ktoś świetnym matematykiem, współpracował, czy to zmienia to, że był świetnym matematykiem? Czy nie może być dobrym dydaktykiem i przekazywać tej wiedzy matematycznej?
Nie, dydaktykiem nie może być świetny, bo on ma fałsz. On ma fałsz w osobowości. To także to się wyklucza. Ktoś, kto donosił na studentów, donosił na kolegów, to on może być...
Hipotetycznie, nawet gdyby zdobył Nobla z dziedziny matematyki.
Może być bardzo, bardzo sprawny dydaktycznie, ale to jest... moralnie jest to naganne i taki człowiek ma to w swoje wewnętrzne pęknięcie. Natomiast czy rozważałbym... Niemcy wysłali tych ludzi w ogóle poza uczelnię, prawda? I to jest rozwiązanie najbardziej radykalne, bo oni służyli systemowi totalitarnemu, z którym chcieli zerwać. Dzisiaj po tylu latach, kiedy ci ludzie mają pewne, zdobyli, nawet odrywając się od tamtej przeszłości, jakieś doświadczenie naukowe, mają osiągnięcia, to trzeba by ich być może zostawić i niech prowadzą gdzieś badania naukowe, ale bez kontaktu ze studentami.
Panie profesorze, to jeszcze pytanie o to, jak pan szacuje głębokość tego procesu lustracyjnego, czyli domyślę, jaki procent z aktywnych jeszcze pracowników akademickich mógł współpracować, czy to będzie mocny przesiew?
Nie, w tej fazie to już nie będzie mocny przesiew, bo to minęło przecież ponad prawie 30 lat. To jeżeli się odejmie 30 lat od wieku, w którym się przychodzi na emeryturę, to dotyczy osób, które w tamtym czasie miały 30-35 lat, a ci wszyscy starsi, którzy decydowali, dobierali kadry wtedy, czy donosili, to w znacznej części przeszli już na emeryturę, wychowali swoich
następców. Czy bardziej symboliczne to będzie tak naprawdę w wymiarze niż w jakimś takim praktycznym
będzie
zagrożeniu
to, tak jest, będzie
funkcjonowania
to bardziej, uczelni. Będzie to bardziej takie pokazanie, że jednak jest to proces, który jest konieczny, który trzeba przeprowadzić, ale ci realni, wielu uniknie ich tego, co powinniśmy ich spotkać. Wyrzucenia poza nawias środowisko.
Profesor Stanisław Mikołajczyk, szef Akademickiego Klubu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.